Środowisku. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nietypowo, bo zacytuję panu wywiad z federalną minister gospodarki, która powiedziała tak. Przeżywamy jeden z najważniejszych kryzysów energetycznych w historii. Od wybuchu wojny iracko-irańskiej, zamknięcia cieśniny Ormów, ceny ropy naftowej, skroplonego gazu ziemnego i oleju napędowego gwałtownie wzrosły. To obciążenie zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw, a także koszt, dzieje się kosztem wzrostu gospodarczego, którego Niemcy tak rozpaczliwie potrzebują. Wielu wzywa zatem do natychmiastowego wycofania się z ropy naftowej i gazu, argumentując, że wystarczy szybszy rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej, a problemy zostaną rozwiązane. Cóż, to nie jest takie proste. Podsumowując fakty, całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną, cieplną, transportową i przemysłową w Niemczech wynosi 2900 terawatogodzin. Skrócić muszę 25% tylko z tego dostarcza zielona energia. Ten kryzys energetyczny w Niemczech i najdroższa energia jest faktem, a za tym idzie i recesja, i kryzys gospodarczy. Tyle cytuję, bo wyraźnie widać, że politykę gospodarczą chcą Niemcy zmienić.
Naturalnie Niemcy chcą zmienić politykę gospodarczą, która została dzięki szaleńczej ideologicznej polityce Zielonych i SPD wprowadzona, ale nie tylko, bo przecież pamiętajmy, że to tak zwana z CDU kanclerz Angela Merkel doprowadziła do upadku energetyki jądrowej, tej taniej, niezawodnej, niezależnej od Rosji czy innych dostawców ropy naftowej energii, która zapewniała Niemcom postęp i dobrobyt. Do tego wszystkiego doszły inne szaleństwa ideologiczne w postaci samochodów na elektryczność, co dodatkowo jeszcze obciążyło sieć energetyczną w Niemczech w ten sposób, że po prostu tej energii jest coraz mniej. I w związku z tym jest ona zgodnie z prawami rynku coraz droższa. Innymi słowy, samochodami elektrycznymi niebawem będą mogli jeździć tylko politycy Zielonych i SPD, bo innych na to po prostu nie będzie stać. To jest główna rzecz, czy uda się tę energetykę odnowić, czy uda się doprowadzić do tego, by Niemcy znowu były krajem potężnej energetyki, jakim były do tej pory, i państwem rozwijającym się nadal, a nie zwijającym się, o czym mówiłem i pisałem wielokrotnie, bo po prostu nie da się utrzymać gospodarki na wysokim poziomie, jeżeli niszczy się jej podstawy, a polityka służyć powinna do obrony podstaw gospodarki, a nie do jej niszczenia. To jest tyle na temat gospodarczy, ale przejdę może na inny temat. Jestem w niemieckim Zgorzelcu i mieszkam niedaleko teatru. I na teatrze wielki napis Die Waffen nieder, czyli złóżcie broń. To jest bardzo wymowne w tym mieście nad samą granicą z Polską, gdzie policja kontroluje granicę, sprawdzając, czy tak zwani uchodźcy jej nie przekraczają, gdzie mówi się i pisze codziennie o tym, co Rosjanie robią na Ukrainie i jakiego rodzaju drony wylądowały na Litwie, w Estonii czy w Polsce. A tutaj nagle złóżcie broń. Przypomina to te lata polityki z lat 20., kiedy to po prostu Europa Zachodnia postanowiła złożyć broń wobec Sowietów przed Bitwą Warszawską, ale to nie o to tutaj chodzi. Autorką tych słów jest Berta von Suttner. To jest powieść, którą Berta von Suttner wydała w 1889 roku i jest to wielki kanon, wielki kodeks literatury antywojennej od roku 29 i do tej pory jest aktualnej. A więc jeżeli wojna, tak, ale wojna oczywiście z wojną, nie wojna w obronie, bo po co? Zresztą Niemcy, młodzi Niemcy zwłaszcza, nie chcą tego kraju bronić. Statystyka jest bezlitosna. Wykazuje, że młodzi Niemcy mają to, mówiąc w dolnej, kolokwialnie w dolnej części pleców. Przeciwko temu z kolei występuje państwo, to znaczy rząd, raczej należałoby powiedzieć, który stara się doprowadzić do tego, by zwiększyć stan obronności kraju. Mówi się o tym, że trzeba wydawać więcej na zbrojenia. W Niemczech wydawano dużo mniej na zbrojenia. Śmiano się wręcz z Polski i z wstrętnych, faszystowskich, pisowskich haseł, które mówiły o tym, że należy wydawać na zbrojenia więcej. A teraz się okazuje, że Niemcy postanowili wprowadzić także nowe reguły pełnienia służby wojskowej dla mężczyzn w wieku od 18 do 45 lat i to wywołało wielką wrzawę ze strony lewicowej opozycji, czyli komunistów. Desirée Becker, przewodnicząca komunistów w Hesji i posłanka do Bundestagu, powiedziała, że paragraf trzeci ustawy o obronności wywołał taką awanturę, jakiej do tej pory nie było. To jest bardzo zła ustawa. Ona przypomina, mówi z kolei Wagenknecht, że przypomina to NRD i okres, w którym istniał mur berliński. No więc oczywiście to było straszne, dlatego że tego muru nie powinno być. Powinna być wielka jedna NRD, jak to by, o czym by marzyła Wagenknecht, wielka przyjaciółka Putina, Związku Sowieckiego i NRD zwanej jedynym demokratycznym państwem i nieagresywnym państwem niemieckim na ziemi w historii. Tak przecież sprzedawano ten produkt na rynkach międzynarodowych i on się cieszy tą reklamą do tej pory, że służba wojskowa była antyhumanitarna i dzisiaj, jak się ją wprowadzi w taki sposób, jakby miała być wprowadzona, będzie jeszcze bardziej antyhumanitarna. Nie będzie mógł nie jeździć w podróż naokoło świata trwającą dłużej niż 3 miesiące, bo mężczyźni w wieku poniżej 45 lat zobowiązani są do tego, jeżeli wyjeżdżają na 3 miesiące, powiadomić o tym Bundeswehrę. Poza tym regulacja ta jeszcze jedno przypomina i zwraca uwagę Niemcom, niemieckim specjalistom, niemieckim publicystom, niemieckim politykom, że istnieją dwie płcie, bo przecież tu się apeluje do mężczyzn. Nie apeluje się do drag queens, do kobiet czy innych, tylko apeluje się do mężczyzn. Innymi słowy, jak trwoga, czyli jak to było w tym dowcipie, jak trzeba wnieść szafę na trzecie piętro bez windy, to kończy się opowieść o równouprawnieniu. No ale dobrze, nie chciałem w tę stronę zbyt bardzo pojechać, bo i tak jak moja żona sprawdziła mnie w sztucznej inteligencji w internecie, to pisze się o mnie, że jestem strasznie konserwatywnym publicystą.
A oczywiście tak nie jest.
Naturalnie, że nie jest. Ja jestem po prostu realistą politycznym, ale to trzeba umieć zrozumieć.
I myślę, że słuchacze poranków wnet, piątkowych poranków wnet, to bardzo dobrze rozumieją. Ja patrzę, co dzieje się przed Pałacem Prezydenckim. Za chwilę apel poległych, za chwilę jest godzina 8:41. To o tej godzinie doszło do rozbicia samolotu Tupolewa, w którym było 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Dokładnie pamiętamy ten moment i pewno redaktor Jan Bogatko też pamięta. Był pewno poza granicami Rzeczpospolitej.
Nie, byłem w Warszawie. Byłem w Warszawie tego dnia akurat. Mieliśmy spotkanie SPSW na Zamku Królewskim w Warszawie i siedzimy i czekamy, bo to było chyba się zaczęło o 8:00 i nagle wpadł nieżyjący już były ambasador Stanisław Czartoryski z wiadomością, że nie wiadomo, co się stało, katastrofa samolotu, prezydent nie żyje. No było strasznie, strasznie cicho. Było to w ogóle upiorne. Zmówiliśmy wieczny odpoczynek za osoby, które zginęły w tym, jak to wówczas uważano, katastrofie, bo nikt szczegółów nie znał. A później poszedłem na krakowskie przedmieście i zacząłem i patrzyłem, bo to blisko przecież szło się piechotą w kierunku hotelu Bristol, w kierunku Pałacu Prezydenckiego, te miliony, miliony lampek.
Tak było. My to wszystko obserwowaliśmy z redakcji Radia Wnet, która była wtedy w pokoju 261 w hotelu europejskim. Obserwowaliśmy wszystkie zdarzenia, które i opowiadaliśmy o wszystkich zdarzeniach z krakowskiego przedmieścia, o powstaniu słynnego namiotu Ewa Stankiewicz i ruch Solidarni 2010. Namiot, spotkania pod tym namiotem, ta atmosfera, która najpierw była atmosferą wielkiej solidarności, a potem zmieniła się w atmosferę wielkiej bitwy wokół krzyża, wielkiej bitwy wokół pamięci o tym, co zdarzyło się pod Smoleńskiem. Takie są polskie losy, że nie możemy długo wytrzymać jako jedność, tylko szybko musimy się podzielić, albo szybko ktoś nas dzieli, bo to też jest bardzo możliwa ingerencja z zewnątrz. Hotel Europejski, tak, to było to miejsce, w którym rozpoczęło się nadawanie Radia Wnet. Za chwilę połączymy się dzięki uprzejmości Telewizji Republika. Będziemy słyszeć fragment apelu poległych. Jest 8:42, już ten apel się rozpoczął. Może spróbujemy podsłuchać, co dzieje się w Telewizji Republika na chwilkę.
Nasi reporterzy, nasza kamera zawsze jest w tym miejscu.
I ta kamera jest na miejscu. My dzięki tej kamerze też jesteśmy na miejscu, chociaż redakcja Radia Wnet nie jest tak daleko od Pałacu Prezydenckiego. W tych uroczystościach będzie brał udział prezydent Karol Nawrocki, ale nie ma przygotowanego żadnego, nie ma zaplanowanego żadnego wystąpienia politycznego. To jest po prostu apel poległych, a przed tym apelem poległych w kościele seminarium jest msza święta, w której uczestniczą i przyjaciele, i rodziny, i oczywiście politycy związani z tymi, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Redaktor Jan Bogatko, jest czas na jeszcze jedno słowo. Już redaktora Jana Bogatko nie ma, a jest godzina 8:43. To w takim razie teraz posłuchamy wywiadu Jan Tomaszewski, który, chociaż nie posłuchamy tego wywiadu, bo z Pałacu Prezydenckiego wyszedł prezydent Karol Nawrocki, więc za chwilę rozpocznie się ta cała uroczystość. Nie, to nie jest prezydent Karol Nawrocki, tylko jest to szef BBN-u. Za chwilę pewno będzie prezydent i rozpocznie się rozpocznie się ta ceremonia, w której będziemy przypominać nazwiska tych, którzy zginęli w Smoleńsku. Cała ekipa prezydencka staje przed tą tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy. 96 nazwisk, oczywiście biało-czerwone flagi, oczywiście warta honorowa żołnierzy Wojska Polskiego. Tak, to za chwilę się rozpocznie. No dobrze, to posłuchamy fragmentu wywiadu. Jan Tomaszewski był 10 kwietnia albo na początku, czyli w godzinach nocnych między 10 a 11 kwietnia w